wykład ten został nagrany podczas nabożeństwa w zborze Kościoła Braterskiego w Grudku. Po więcej informacji o naszej społeczności zapraszamy na stronę www.naskale.info. Zapraszamy do słuchania i życzymy błogosławionego czasu z Bogiem.
Witajcie. Niech Was Pan błogosławi. Miło widzieć wszystkich tych, którzy przyszli na ten wieczór spędzić chwilkę ze Słowem Bożym. Za oknami świat sobie żyje, oddycha, jadą samochody, pociągi, a my sobie tu możemy siedzieć i patrzeć w Słowo Boże. Ja chciałbym dzisiaj bardzo krótki fragment Słowa Bożego studiować i chciałbym Wam przez ten fragment Słowa Bożego nie tylko dać takie, jak to mamy w zwyczajach czwartkowych, nauczanie, ale i posilenie w waszej wierze, w waszym chodzeniu z Bogiem. Posilenie, które sam czerpię z tego Słowa i którym chciałbym się dzielić. Chciałem przeczytać dzisiaj historię, której tylko koniec widzimy. A początek możemy sobie wyobrazić z naszych doświadczeń. A początek tej historii możemy sobie wyobrazić z tego, co nieraz sami przeżywaliśmy. Mieliście kiedyś w domu chore dziecko? Wiecie, jaki to jest wtedy czas? Kiedy człowiek ma chore dziecko, jest gotowy zawieźć je do każdego miejsca, gdzie będzie miało pomoc. Kiedy choroba się rozwija, najpierw próbujemy jakoś swoimi metodami pomóc. Kiedy widzimy takie pierwsze objawy, to mama biegnie do piwnicy po słoik z malinami. To jakieś ziółka od babci się przywozi. Próbuje się jak można, ale potem mija jeden dzień, drugi dzień, czwarty, piąty, dziesiąty i jest coraz gorzej. Potem już prosimy jednego lekarza, a ten lekarz mówi, że nie da rady i trzeba jechać do większego miasta, do szpitala i czujemy, że robi się problem. I najgorsze przychodzi wtedy, kiedy ten najlepszy lekarz, do którego nas posłali gdzieś tam do dużego miasta, rozkłada ręce i mówi, tutaj nic się już nie da zrobić. Myślę, że historia, którą wam przeczytam, właśnie jest jedną z takich historii, gdzie nie musiała być cała opisana, ponieważ ci z was, którzy mają dzieci, którzy kochają dzieci, mogą sobie ją wyobrazić. Otwórzcie wasze Biblię, jeśli je dziś macie, jeśli nie, posłuchajcie uważnie. Chciałbym przeczytać z Ewangelii według świętego Jana. 4 rozdział, 46 do 54 wersetu. Ewangelia Jana, 4 rozdział, 46 do 54 wersetu. Przybył więc znowu do Kany Galilejskiej, gdzie z wody uczynił wino. A był w Kafarnaum pewien dworzanin, którego syn chorował. Gdy ten usłyszał, iż Jezus przyszedł z Judei do Galilei, udał się do niego i prosił, aby wstąpił i uzdrowił jego syna, gdyż był bliski śmierci. Wtedy Jezus rzekł do niego, jeśli nie ujrzycie znaków i cudów, nie uwierzycie. Rzecze do niego dworzanin, Panie, wstąp zanim umrze dziecię moje. Rzecze mu Jezus, idź, syn twój żyje. I uwierzył ten człowiek słowu, któremu rzekł Jezus i odszedł. A gdy jeszcze był w drodze, wyszli naprzeciw niego słudzy z oznajmieniem, chłopiec twój żyje. Zapytał się ich więc o godzinę, w której mu się polepszyło. Rzekli mu, wczoraj. O godzinie 7 opuściła go gorączka. Poznał wtedy ojciec, iż była to ta godzina, w której Jezus powiedział do niego, syn twój żyje i uwierzył sam i cały dom jego. To był drugi cud, który uczynił Jezus, gdy powrócił z Judei do Galilei. Kiedy nas ten fragment Słowa Bożego, który dziś studiujemy, wprowadza w swoją głębię, czytamy, że Jezus wrócił na to miejsce, gdzie, pamiętacie, uczynił swój pierwszy cud, gdzie po raz pierwszy wszyscy się zadziwili, gdzie zamienił na weselu podczas radości, zabawy, gdzie wszyscy świetnie się bawili, gdzie był
czas szczęścia, radości, nowych obietnic, nowego życia, wiadomo, wesele. I Jezus wtedy tam zamienił wodę w wino. Tutaj sytuacja jest dużo poważniejsza, dużo gorsza. O ile, wiecie, kiedy tak sobie siedzimy dzisiaj wieczorem tutaj, o tyle z tym pierwszym cudem, jeśli ktoś z nas ma jeszcze jako takie zrozumienie Słowa Bożego, powie, no wspaniały mesjański cud Jezusa, chwała Bogu, ale ogólnie powiemy, mógłbym bez tego żyć. Da się żyć bez tego, żeby nie doświadczyć całe swoje życie tego, że Jezus zamieni wodę w wino. Amen, dacie rady. Ale kiedy czytamy o tej drugiej historii, wielu z was już było, a niektórzy będą w sytuacji, kiedy dokładnie tego potrzebujemy. Ta druga historia jest taką, z którą się łatwiej utożsamiamy, już przy niej nie powiemy, a tam tak jakiś jego syn, no wszystko jedno, no dobrze, że go Bóg... Nie, tu już tego nie powiemy, ponieważ ci z nas, którzy mają serce, mają dzieci, wiedzą, co to jest za ból. I czytamy, że Jezus przybył do Kani Galilejskiej i sama Biblia przypomina, gdzie z wody uczynił wino, a był w Kafarnaum pewien dworzanin. Biblia nazywa go dworzaninem albo urzędnikiem królewskim, w zależności od tłumaczenia. Był jednym i drugim, będąc urzędnikiem królewskim, był dworzaninem. Oznacza to, że pracował dla jednego z najgorszych ludzi na świecie, jacy żyli, a mianowicie dla Heroda Antypasa. Był jego urzędnikiem. W tamtym czasie nie było jakiegoś dobrego i złego króla. My byśmy pewnie woleli, żeby urzędnik, któremu pomoże Jezus, to był ten od dobrego króla. Ale to był zwykły urzędnik takiego króla, jaki był, a królem był Herod Antypas, który nie liczył się z życiem ludzi. Był bardzo wysoko postawioną osobą na dworze Heroda Antypasa i czytamy, Biblia, myślę, że ciekawy sposób chce zwrócić Słowo Boże naszą uwagę. Słuchajcie, czy czytajcie Słowo Boże trzeźwo i coś zobaczycie. Biblia mówi, że ten urzędnik dworu królewskiego, a my już wiemy, że był urzędnikiem Heroda, jego to właśnie syn zachorował. Którego syn chorował? Pierwsza myśl, kiedy czytałem dzisiaj to słowo i studiowałem i wiedziałem, że chcę się z tym słowem dzielić, była taka, że dla choroby i dla śmierci nie mamy znajomości. Wiecie, co są znajomości? Dzisiaj może się znajomości wydają takie trochę mniej ważne, nie? Ale wiecie, kiedy byłem małym dzieckiem, kiedy był w Polsce kryzys, to znajomości były najważniejsze. Wtedy to człowiek słyszał, że gdzieś tam udało się komuś kupić dwa rowery w kolejce. Z tymi dwoma rowerami poleciał do elektronicznego, wymienił je na telewizor, a telewizor dał kierownikowi mięsnego, a tamten mu obiecał, że tylnymi drzwiami przez tydzień będzie mu dawał lepsze mięso. To się nazywa znajomości. Ja nie wiem, na ile poważnie niektórzy z was może tu to doświadczali, a pamiętam czasy, kiedy w mięsnym sklepie kolejka ciągła się. Zdawało się, że w nieskończoność, ale z tyłu byli tacy, co wchodzili dyskretnie od tyłu i wychodzili z pełną reklamówką. Ich nie dotyczyło. To się nazywa znajomość. Czytamy, że urzędnik Heroda, ktoś bardzo ważny, jego syn chorował. Jeśli byście czytali słowo to Boże Słowo w oryginale, tutaj, gdzie mamy napisane syn, to... Jest to jedyny syn. To nie jest jeden z wielu synów. To nie jest tak, że ten człowiek miał jeszcze 8 synów i gdyby nawet ten jeden umarł, to ten ojciec nadal miałby jeszcze 7. Czy nie wiadomo ile jeszcze dzieci. Ale to był jedyny syn. Syn kogoś ważnego, jedyny. I widzimy, że po pierwsze choroba nie patrzy na to, kim ten ktoś jest, jakie ma możliwości, wpływy, na czyim dworze pracuje, a po drugie nie patrzy na to, czy masz dużo, czy masz mało. Nieszczęście przychodzi i dotyka jego jedynego syna. I tutaj Słowo Boże używa słowa, pisze, chorował. Dosłownie to, co tutaj czytamy, oznacza coś dużo poważniej niż chorował. Gdyby tak dosłownie to tłumaczyć, to byśmy powiedzieli, padł z nóg. I leżał bez ruchu, nie mógł się podnieść. On już po prostu leżał. Tak troszeczkę po naszemu tutaj wprost mówiąc, byśmy powiedzieli, już był gotowy. Chorował. Choroba, nie patrząc na stanowisko, nie patrząc na to, kim był, zwaliła go. I teraz zaczyna się akcja. Słowo Boże mówi, że ów ważny urzędnik, dworzanin jest tutaj napisane, zwróćcie uwagę, pamiętajcie, że Biblia go tak nazywa. Gdy ten usłyszał, iż Jezus przyszedł z Judei do Galilei. I znowu mnie dotknęło to słowo, że ów urzędnik, będąc po uszy w problemach, miał poważny problem w domu, do domu przyszła śmierć, usłyszał, że przyszedł Jezus. I pomyślałem sobie, ile razy w życiu w moich problemach ja zapominam, że przyszedł kto? Jezus. Że jest dostępny dla mnie? Jezus. Usłyszał, że przyszedł Jezus. List do Rzymian, 10 rozdział, 17 werset mówi nam, że wiara jest przez co? Przez słuchanie. Słuchanie Słowa Bożego. Człowiek usłyszał, że przyszedł Jezus i to wzbudziło jakąś maleńką wiarę. Ktoś powie, no nie wiadomo czy wiarę. To była jakaś wiara, ponieważ poszedł. W jakiś sposób uwierzył w swoim sercu, że idzie do kogoś, kto może pomóc. Wiara pochodzi ze słyszenia słowa. Zawsze, kiedy ktoś nam mówi, że Jezus jest dla nas Panem, że Jezus może zmienić twoje życie, że Jezus jest obecny, zawsze, kiedy w Kościele mówicie, że tam, gdzie dwóch lub trzech, w imieniu Jezusa, że Jezus jest pośród nas, to się nazywa głoszenie Ewangelii. Zawsze, gdy słyszysz o Jezusie, to jest Ewangelia. To nigdy nie jest zła wiadomość, to jest zawsze dobra wiadomość. Zawsze, kiedy słyszysz, że Jezus może, to jest dobra wiadomość. I ten usłyszał, a przez słyszenie jest wiara, że Jezus przyszedł. Druga rzecz, która mnie tu dotyka, on usłyszał, to wzbudziło wiarę, że Jezus przyszedł i idzie do Jezusa. I pomyślałem sobie zawsze, to jest zasada Ewangelii, którą uczymy się również w tym miejscu. Zawsze, kiedy Słowo Boże mówi nam, że Jezus przyszedł, że Jezus jest, że Jezus dla nas jest dostępny, to zawsze oznacza to, że jeśli w tym kierunku pójdziemy w naszej wierze, w naszych modlitwach, staniemy przed Jezusem. Nie wiem, czy pamiętacie, kiedyś tutaj mówiłem o takiej rzeczy, że kiedy czytamy o... Paweł mówił, że Jezus zmartwychwstał, pamiętacie? Było, że był ukrzyżowany i że zmartwychwstał i że widzieli go uczniowie i tak dalej. Ja mówiłem, że wszystkie te słowa tam, pisane przez Pawła, były w czasie przeszłym, ale to, że zmartwychwstał, było w perfektum, czyli w Grece w czasie teraźniejszym, takim nawet bardziej niż teraźniejszym. Ja bym to już tak zabawnie, oczywiście to nie jest definicja z języka greckiego, czy w ogóle teologiczna, ale ja bym powiedział, że to nie był tylko czas teraźniejszy, czas przeszły, ale czas o 2 czy 3 sekundy do przodu nawet. Nie ma w ogóle takiego tworu gramatycznego. Jezus tak bardzo zmartwychwstał, że żyje tu i teraz, że On jest dla nas. Kiedy Słowo Boże nam mówi o Jezusie i wychodzimy naszą wiarą naprzeciw Jezusa, Jezus tam czeka. Często nie wychodzimy wiarą naprzeciw Jezusa, ale gdy idziemy, Jezus czeka. Ów dworzanin usłyszał, uwierzył, nie wiem w co wierzył, wierzył w to, że jakiś cud się stanie, że coś się da. Nie pisze jak wierzył, w jaki sposób, ale wierzył, że Jezus przyszedł, a wszędzie, gdzie dociera wieść o Jezusie, dociera i On. On przyznaje się do swojego słowa, On przyznaje się do dobrej nowiny. Przyszedł z Judei do Galilei. I udał się do Niego ten dworzanin. Kiedy pisze, że udał się do Niego, to równie dobrze moglibyśmy powiedzieć, że dzisiaj szukał Boga w modlitwie. Szukał Boga z całych sił. Szukał Bożej pomocy. Udał się do Niego. Czujemy, że u Niego jest coś, z czym On musi przyjść. My czasem długo nie zaglądamy do Jezusa, bo nie mamy z czym przyjść. Wielu ludzi mówi, że nie potrzebuje Boga i dopiero kiedy Go bardzo potrzebują, wtedy udają się do Boga. W Polsce jest modne takie przysłowie, że jak trwoga, to do Boga. I często dopiero wtedy szukamy. On się udał do Boga i wiemy, że w Jego sercu nóż ciężar. Wiecie, i doszło do mnie taka wspaniała prawda, że my możemy iść do Jezusa, ponieważ najpierw Jezus przyszedł do nas. Gdyby Jezus nie przyszedł na ten świat, nie mielibyśmy do kogo iść. Wyobrażacie sobie, gdyby Jezus nie przyszedł? Wyobrażacie sobie, co by było, gdyby gdzieś tam daleko w Azji był tylko taki jeden Izrael, który wie coś o Bogu? Kim my byśmy dziś byli? Po pierwsze, myślę, że w ogóle byśmy nie byli tym, czym jesteśmy bez chrześcijaństwa. A po drugie, nawet nie wchodząc w żadne tutaj spekulacje historyczne, myślę, że bylibyśmy duchowo barbarzyńcami. Udał się do niego, bo najpierw Jezus przyszedł w jego rejony. Udał się do niego, my możemy do niego iść, bo Jezus przyszedł do nas. I Słowo Boże mówi, zaczął prosić. Zwróćcie uwagę na kolejną rzecz. Powiedziałem, że ten człowiek był kim? Był dworzaninem, urzędnikiem Heroda Antypasa. Ale zwróćcie uwagę, w tej ważnej sytuacji, kiedy sprawa jest naprawdę poważna, nie poszedł do Heroda. Dlaczego nie poszedł do Heroda? Nie poszedł do najważniejszych ludzi w towarzystwie. Nie poszedł do tych, dla których pracował. Nie poszedł do tych, przed którymi cały świat robił miny. Herod myślał, że przed nim wszyscy będą pokazywać, kim są i co potrafią. Herod był do tego przyzwyczajony. Nawet o Jezusie tak myślał, żeby tak sobie Jezus przyszedł i mu zrobił parę cudów. Pamiętacie? O tak. Herod myślał, że Jezus będzie po prostu taki jak każdy, a każdy skakał przed Herodem jak małpa i robił to, co on chciał. Ale ten człowiek nie poszedł do Heroda. Ten człowiek nie poszedł do ważnych tego świata. Ten człowiek udał się w samotną, nocną, długą wędrówkę w poszukiwaniu Jezusa i prosił. Wiecie, kiedy prosimy, to prosimy o to, czego pragniemy. Człowiek nie prosi z całego serca o coś, czego nie pragnie. Kiedy prosimy, to znaczy, że czegoś bardzo, bardzo potrzebujemy. I o co ten człowiek prosił? Jest tu napisane, że udał się do niego i prosił, aby wstąpił i uzdrowił jego syna. Tak się to fajnie czyta. Wstąp i uzdrów mojego syna. Nie wiem, czy zwróciliście uwagę, gdzie to się działo. Był ów dworzanin czy urzędnik gdzie, w jakiej miejscowości? W Kafarnaum, tak? A Jezus przybył dokąd? Do Kany. Wiecie, co to oznacza? To oznacza, że ten człowiek podszedł do Jezusa i mówi, słuchaj, jeśli to nie problem, mógłbyś przejść się ze mną 26 kilometrów i pomóc mojemu synowi? On nie mówi, słuchaj, zaraz tu za rogiem leży mój syn. Czy mógłbyś się udać ze mną 26 kilometrów? Wiecie, niesamowita jest wiara tego człowieka. Ja nie wiem, czy ja bym miał dość wiary, żeby nawet do kogoś dobrego mojego przyjaciela pójść i powiedzieć, słuchaj, nie przeszedłbyś się ze mną do Cieszyna, bo potrzebuję przynieść coś. Byś powiedział, chłopie, to załatwmy jakieś auto albo coś. Jeśli już. Ale on prosił, aby się udał, aby wstąpił i uzdrowił jego syna 26 kilometrów dalej. Piękne jest dla mnie to, że odpowiedzią Jezusa nie było to, słuchaj, to jest daleko, bo dla Boga nigdy twój problem nie jest za daleko. Dla Boga twój problem nigdy nie jest za głęboko. Od Boga człowieka oddziela nigdy odległość, a zawsze grzech. Od Boga nas nigdy nie oddzielają metry, kilometry, ale zawsze oddziela nas od Boga grzech. Kiedy więzili Johna Buniana w więzieniu, pamiętacie autora Dzieje ludzkiej duszy napisał, albo Wędrówkę pielgrzyma. Największe klasyki chrześcijaństwa. Książki czytane przez pokolenia ludzi od kilkunastu ostatnich wieków. Przez kilka ostatnich wieków uczyły ludzi o duchowych prawd. Nie wiem, czy wiecie, że Buniana aresztowano i jakiś czas przesiedział w podziemiach więziony. Był więziony w takiej małej, wąskiej celi, w której nie można było ani siąść, ani tak naprawdę wygodnie stać. Nawet jego odchody, ekstramenty nie wynoszono z niego. Po prostu stał w tym zapachu, w tym brudzie. I co jakiś czas otwierała się maleńkie okienko i jeden z mnichów wsuwał krzyż na kiju i mówił, pocałujesz ten krzyż i wyprzesz się twoich heretyckich przekonań, wyznasz, że jest tylko jeden prawdziwy kościół, a tam na górze, tu w tej piwnicy masz smród, wilgoć i zimno. Tam na górze śpiewają ptaszki, świeci słońce i jest zielona trawa. I Bunian zawsze odpowiadał, ale tutaj jest ze mną Jezus. Dla Jezusa nie ma odległości. W największych prześladowaniach Jezusa nie da się od nas oddzielić przez lochy, podziemia, Nie ma takiej choroby, nie ma takiej siły. I później wiemy, że apostoł Paweł napisze, że ani wysokość, ani głębokość. Nic, żadne inne stworzenie, nic nie jest w stanie nas oddzielić od Jezusa. A Biblia mówi, że od Boga oddziela nas tylko jedno, grzech. Ale to jest wtedy nasza inicjatywa, nie Boga. Bóg się od nas nie odwraca nagle plecami, to my grzeszymy. I ten człowiek prosił, aby Jezus stąpił 26 kilometrów i uzdrowił jego syna. Wiecie, co jest piękne? Że dostanie coś dużo więcej. Jezus mu nie dał uzdrowienia syna, da mu coś dużo, dużo więcej. Da zbawienie tej rodzinie. Da tej rodzinie coś, co jest wieczne, a nie chwilowe, ale niezwykła jest wiara tego człowieka. I mówi, uzdrów mojego syna. I tu jest też napisane, gdyż był bliski śmierci. Jeszcze raz tutaj Słowo Boże nam podkreśla, że ten człowiek był w sytuacji bez wyjścia, tak jak wielu z was się czasami znajduje. W sytuacji, kiedy nie ma skąd pomocy. Czasami to jest sytuacja finansowa. Wiecie, jak ktoś ma problem z 1000 koron, to można do kogoś pójść i pożyczy. Ale jak problemy zamieniają się w miliony? Jak ktoś ma problem, że go gardło boli, to można się pomodlić, a można to jakoś przeżyć i wypić ziółka. Ale kiedy to jest rak, kiedy to jest nieuleczalna choroba, są sytuacje, gdzie możemy powiedzieć do Jezusa, proszę Cię, żebyś teraz tu był, bo jestem bliski śmierci. To są sytuacje, kiedy dopiero rozumiemy, jak bardzo tak naprawdę chcemy mieć relację z Panem. Wiecie, kiedy nasza cielesność, nasze ciało, nasze ja jest zadowolone, wtedy nie czujemy bezpośredniej potrzeby bliskiego bycia z Bogiem. Ale kiedy nas coś przygniecie, kiedy poczujemy ból, wtedy dopiero czujemy, jak bardzo człowiek jest stworzony do tego, żeby chodzić z Bogiem blisko. Mój syn jest blisko śmierci. Z bliskiego śmierci stał się bliski Bogu. Kiedy człowiek podejdzie blisko do śmierci, nagle okazuje się też, że może podejść dużo, dużo bliżej Boga. Wielu z tych, którzy spotkali blisko śmierć, spotkało blisko Boga. Wiem, że i w naszym zborze wielu jest takich, którzy dlatego Boga znają bliżej, bo blisko byli bólu, blisko byli śmierci, blisko byli trudności. I właśnie dlatego Bóg jest im blisko. Wtedy podoba mi się odpowiedź Jezusa. Wtedy Jezus rzekł do niego, jeśli nie użycie znaków i cudów, nie uwierzycie. Wiecie, mi się wydaje, że ta odpowiedź Jezusa tak może trochę twardo brzmieć. Macie takie wrażenie? Tu ojciec płacze, ludzie stoją, patrzą, co się stanie, a Jezus tak spokojnie mówi, jeśli nie zobaczycie znaków i cudów, nie uwierzycie. I może nawet to jest twarde, ale tak naprawdę jak popatrzycie głębiej, to wcale nie jest twarde. Ale tak się może wydawać na pierwszy rzut oka. I ten człowiek jest niesamowity. Nie bardzo się wzruszyłem, czytając dzisiaj tę historię, że kiedy Jezus mówi, jeśli nie zobaczycie znaków i cudów, ten człowiek mówi, powiedzmy, momencik, nie, ja nie należę do tych, o których ty mówisz. Nie dyskutuję z Jezusem, nie polemizuję, nie próbuję coś swojego. Ale tutaj, gdzie mamy napisany numer 48, gdzie się zaczyna ten werset, wtedy Jezus rzekł do niego, jeśli nie użycie znaków i cudów, nie uwierzycie? Następnie mamy werset 49, i mam takie wrażenie, że pomiędzy tymi dwoma wersetami nastała chwila ciszy. Ale ten człowiek nie sprzeczał się. Ten człowiek nie dyskutował. Ale Biblia mówi, że odpowiedział, jeśli nie zobaczycie znaków i cudów, nie uwierzycie. A zaraz potem było słychać głos ojca. Panie, czy głos tego taty, tego chłopca. Panie, wstąp, zanim umrze dziecko moje. Widzę w tym, że wiecie, nie ma sensu dyskutować z Bogiem o naszej wierze. On wie, jaka jest nasza wiara. Nie ma sensu sprzeczać się z Jezusem co do tego, co On mówi. To milczenie Ojca i po prostu krótka odpowiedź. Panie, wstąp, zanim umrze. Innymi słowami, Panie, zanim będzie za późno, Ty przyjdź. Ten człowiek nie wiedział, że dla Jezusa nie ma czegoś takiego jak za późno. Jezus nigdy nie przyszedł do jakiegoś miejsca i nie powiedział, ops, 5 minut wcześniej, jakbym był, no to by się coś dało zrobić. Jezus nigdy w ten sposób nie chodził. Panie, wstąp, zanim umrze dziecię moje. Chciałbym, byście zwrócili uwagę na to, co czytacie. Po pierwsze, jak nazwał Jezusa? Widzicie, jak go nazwał? Panie. Kiedy wyznajemy Jezusa Panem, poddajemy Mu nasze życie. Ten człowiek użył jednego słowa zamiast półgodzinnej mowy na ten temat, jak bardzo oddaje Jezusowi swoje życie. Ten człowiek może nie powiedział jakiejś regułki o tym, że od tej pory wyznaje, że Jezus będzie Panem. Ten człowiek w swoim bólu nazwał Jezusa Panem. A więc po pierwsze powiedział Panie, nazwał Go Panem. Czyli wszystko, czym był i swoje życie poddał Jemu. Po drugie powiedział wstąp. Potrzebował obecności Boga, nie religijności. Panie, wstąp. Ty jesteś Panem, a po drugie potrzebuję, żebyś był obecny. Innymi słowami, jeśli mówi się do kogoś, żeby przyszedł do nas do domu, to wiecie, co to znaczy? Jeżeli ja dziś do ciebie powiem, chodź do mnie na herbatę, to znaczy, że chcę, żebyś był u mnie w domu i że cię tam nie ma, dlatego mówię, żebyś tam przyszedł. Ten człowiek powiedział, Jezu, Ty jesteś Panem i nie ma Cię w moim domu. Tam umiera moje dziecko. Nie wiem, kiedy będzie za późno, ale chcę, żebyś w moim domu był obecny. Wstąp i uzdrów mojego syna. Panie, wstąp, zanim on umrze. Wstąp, bo potrzebna jest Twoja obecność w naszym domu. Tak jak mówię, on nie wiedział jeszcze wtedy, że dla Jezusa nigdy nie jest za późno. Że Jezusowi nie trzeba tłumaczyć, że zanim coś się stanie, żeby przyszedł, no bo potem jak się stanie, to... Wiecie, dla ludzi śmierć jest ostatecznością. Dla nas śmierć jest ostatnim momentem. Wiecie, kiedy trzyma się kogoś za rękę, kiedy umiera. Nie wiem, czy kiedyś kogoś trzymaliście za rękę, kiedy umierał. Ale jeśli to był ktoś, kogo kochasz, to wtedy czujesz, że ta osoba zrobiła krok w miejsce, gdzie ty już nie możesz pójść. Zostaje ci dłoń w dłoni, ale tego kogoś nie ma. Przeszedł granicę, za którą nie możesz pobiec. Granicę, za którą nie może sięgnąć lekarz. Granicę, za którą nic nie sięga, ale Jezus sięga. Ja jestem zmartwychwstaniem i życiem, powiedział Jezus pewnego dnia przy grobie Łazarza. To samo mówili, Panie, gdybyś tu był, Łazarz by nie umarł. Panie, chodź szybko, bo jak nie przyjdziesz, no to dziecko umrze. On jest zmartwychwstaniem i życiem. Tam, gdzie nasze nogi nie sięgają, tam, gdzie nasze dłonie nie sięgają, tam sięga Jezus. Przyjdź, zanim umrze. I wtedy zaczyna się to, co najważniejsze w tym wersecie. To, co chciałbym, żeby dzisiejszą lekcją Słowa Bożego dla nas było. Rzecze mu Jezus, idź, syn Twój. Co tu mówi, że będzie żył? Żyje. Idź, syn Twój, żyje. Jezus nie będzie zmartwychwstaniem. Jezus nie będzie naszym zwycięstwem. Jezus nie będzie naszym zbawcą. Jezus jest zmartwychwstaniem. Jest naszym zwycięstwem. Jest naszym zbawcą. Rzecze mu Jezus, idź, syn Twój żyje. I kiedy brzmi takie Boże Słowo, zmienia się rzeczywistość. I nieważne, co mówią ludzie, Słowo Boże zmienia rzeczywistość. Nieważne nawet, co mówi rzeczywistość, Słowo Boże, ważne, co mówi. To, że ten człowiek umierał, było czymś pewnym, ale to, co powiedziało Słowo Boże, staje się jeszcze większą pewnością. Idź, syn Twój żyje. Co to znaczyło idź? Mówiłem wam, że ile szedł? 26 kilometrów. 26 kilometrów w jedną stronę z drżeniem, z troską. Czy spotkam Jezusa? Czy Jezus mnie wysłucha? Czy nauczyciel będzie ze mną rozmawiał? A co jeśli powie, słuchaj kolego, dla kogo ty pracujesz? Dla Heroda Antypasa, tak? I chcesz, żebym ciebie wysłuchał? Cię może tak myślał, tego nie pisze, ponieważ Biblia się takimi rzeczami nie zajmuje. Ale ja myślę, że my ludzie nie różnimy się tak mocno. Dzisiaj ludzie dzielą się na kolor skóry, języki, kluby piłkarskie, muzyczne i tak dalej. Dzielą się na politykę. Politycy bez przerwy sobie wyznają nienawiść. Ale Biblia się tym nie zajmuje. Jezus go nie zapytał, momencik kolego, ale ty jesteś od Heroda. Obiecujesz, że się zwolnisz z Heroda? To pstyknę i zrobię dla ciebie cud. Jezus nie był takim Bogiem. Ponieważ Jezus był Bogiem, a nie Bożkiem. Ponieważ Jezus był Zbawicielem, a nie jedynie kimś, kto robił sztuczki. Jezus był Zbawicielem, który niósł prawdziwe zbawienie i Jezusa nie interesowały rzeczy, które są nieważne. Rzecze mu Jezus, idź, syn Twój żyje. Bóg mówi i zmienia się rzeczywistość. Na samym początku Biblii jest powiedziane, że Bóg powiedział i stała się światłość. Bóg powiedział i powstały światy, a teraz ten sam Bóg powiedział, że gdzieś tam 26 kilometrów dalej na łóżku obudził się chłopak i rozgląda się po pokoju. I być może usłyszał wtedy od mamy i od służących: słuchaj, taty nie ma. Poszedł po mistrza Jezusa. Ciekawe, co oni w domu myśleli, jak myślicie? Ja nie myślę, że oni mieli taki wgląd, jak my teraz mamy. My teraz wszystko mamy poukładane, prawda? Wiemy, że ojciec poszedł po Jezusa, w domu została mama, służba, syn. Obudził się, ale matka mu nie powiedziała: wiecie, kiedy on się obudził, synu, wzbudził cię Jezus Chrystus. Ona nie wiedziała takich rzeczy. Biblia pisze, że dopiero potem się stało to, co Biblia nazywa: uwierzył on i jego dom. Zauważyliście? Wtedy jeszcze jego dom nie wierzył. Oni wiedzieli tylko, że poszedł do Jezusa. I to wszystko. Ale Bóg swoim słowem zmienia rzeczywistość. I wiecie co? I ten człowiek zawrócił i 26 kilometrów poszedł z powrotem. I Biblia mówi, w jakim stanie szedł. I uwierzył ten człowiek słowu, któremu rzekł Jezus i odszedł. Czy coś jeszcze zauważyliście tutaj? Wpatrywałem się w tekst i długo tego nie widziałem, aż nagle to zobaczyłem i dotknęło to mojego serca. Do tej pory to był bardzo ważny urzędnik. Ale kiedy spotkał Jezusa, to kto uwierzył? Już nie urzędnik uwierzył. Uwierzył ten człowiek. To był już tylko człowiek. Już urzędnika nie było. Do domu wracał człowiek, który spotkał Jezusa. Pamiętacie, jak Paweł napisał: żyje nie ja, lecz żyje we mnie Chrystus? W jedną stronę szedł urzędnik królewski, dworzanin króla, ale wracał człowiek. I też Jezus go tak przyjął jak człowieka. Jezus nie spytał, jaką funkcję pełnisz, ile zarabiasz, czy wiesz, co to za król. No uzdrowię ci syna, bo w końcu jesteś strasznie ważnym urzędnikiem. To boję się, żebyś mi nie zaszkodził, to ci to zrobię. Nie. Jezus spojrzał na jego biedne serce. Wy nie uwierzycie? Cudów potrzebujecie, znaków. Jezus zobaczył w nim to, co Jezus widzi w tobie. Ty może widzisz w sobie nieudacznika. Może widzisz swoją klęskę. Może widzisz w lustrze swój krzywy nos. A może widzisz, że masz nie takie włosy, jak trzeba. A może widzisz, że pracujesz nie tam, gdzie trzeba. A może widzisz swoją chorobę. Może widzisz to, kim jesteś. Ale Jezus do ciebie mówi: dziecko, jesteś człowiekiem. A ja przyszedłem, żeby każdy człowiek poznał. Nie musisz mówić, kim ty jesteś, ja i tak wiem. I uwierzył ten człowiek. Widzicie to? Uwierzył ten człowiek. Już nie uwierzył ten urzędnik, nie uwierzył ten dworzanin, ale uwierzył ten człowiek słowu, któremu rzekł Jezus. Przez to, że uwierzył ojciec, zmieniła się rzeczywistość syna w domu. Kiedy ojciec odwrócił się i ruszył w kierunku domu, to 26 kilometrów dalej zmieniła się sytuacja syna. Dokładnie w tym samym momencie, kiedy ojciec jako człowiek uwierzył w Boga Wszechmogącego, Jezusa Chrystusa, przez jego wiarę życie jego syna zmieniło się na zawsze. Jego syn podniósł się bez gorączki i choroby i uwierzył ten człowiek słowu. Jego uzdrowienie, chcę byście to zobaczyli, uzdrowienie jego syna było znakiem tego, co się stało w sercu ojca. Widzicie to? Uzdrowienie dziecka było tylko owocem tego, co stało się w sercu taty. Jeżeli w moim sercu będę nosił moje dzieci, to ich życie, życie naszych dzieci jest znakiem tego, co się dzieje w naszych sercach. Cuda w życiu naszej rodziny są znakiem tego, co się odbywa w nas, co Bóg czyni w nas. I uwierzył ten człowiek słowu, któremu rzekł Jezus. On uwierzył, a zmieniło się nie tylko jego życie. Ożył w domu jego syn. Uwierzył i odszedł, tu jest napisane. Bóg słyszy człowieka. Bóg nie słyszy prezydenta. Bóg nie słyszy generała, dworzanina, urzędnika. Bóg słyszy człowieka. Człowiek nagi się rodzi i prawie że nagi odchodzi, chyba że go ładnie inni ubiorą. Człowieka można rozebrać, Człowieka można poniżyć, ale w tobie jest życie od Boga. Bóg widzi ciebie jako człowieka. Życie możecie zwalić na kolana. Jeden z moich ulubionych kaznodziejów i pastorów w Polsce miał takie powiedzenie: kiedy życie rzuci cię na kolana, to najlepsza pozycja, żeby zawołać do Boga. Ja mogę powiedzieć amen. Bóg rozmawia z ludźmi. Bóg rozmawia z tobą bez względu na to, kim jesteś. Rozmawia z ludźmi. I odszedł. I teraz o czym czytamy? Poszedł do domu, a sprawy w jego domu się zmieniają. I gdy jeszcze był w drodze, wyszli naprzeciw niego słudzy. Chcę, abyście coś ważnego wiedzieli. Wiecie, kto tak naprawdę wyszedł na niego przeciw? My tak czytamy sobie lekko słudzy. To nie byli słudzy w sensie taki, że przychodził na 7 rano i szedł o 15 do domu. To byli niewolnicy jego. Tu słowo to oznacza niewolników. Naprzeciw niego wyszli jego niewolnicy. A gdy jeszcze był w drodze, wyszli naprzeciw niego słudzy, pisze. Mówię, to znaczy niewolnicy tu dokładnie, z oznajmieniem. Dlaczego to tak podkreślam? Dlatego, że na sam koniec tej historii będzie napisane, że uwierzył ten człowiek i jego co? Cały dom. A pamiętajcie, że w tamtej kulturze niewolnik był częścią całego domu. Dom to była rodzina, ojciec, matka, dzieci. Jeśli byli wysoko postawieni, mieli służbę i ta służba była częścią tego domu. I wszystko, co oni mieli, to był ich dom, to była całość. Ci ludzie również doświadczą tego, co się stało w jego życiu. A więc wyszli naprzeciw niego słudzy. Tak jak mówię, z Greki niewolnicy tutaj. I mówią: chłopiec twój żyje. Teraz zwróćcie uwagę. Teraz to oni mu składają świadectwo, a nie o nim. Oni mówią do niego: słuchaj, twój chłopiec żyje. I pierwsze jego pytanie jest: a kiedy to się stało? Macie już to poznanie, że odległość wynosiła około 26-27 kilometrów, plus minus. I on się ich pyta, kiedy to się stało? A oni mówią: wczoraj o 7. Pomyślcie, ile on musiał iść, zanim ich spotkał. Wczoraj o 7. Wczoraj o godzinie 7 opuściła go gorączka. Wczoraj. On nie miał blisko. Ciekawa rzecz jest tutaj z tą godziną 7. Pamiętacie, że to był drugi cud w Kanie Galilejskiej. I głównym motywem tego cudu jest godzina 7. W poprzednim cudzie w Kanie Galilejskiej główną liczbą cudu była liczba 6. Było 6 kamiennych stągli. Tutaj mamy 7, drugi cud i 7 godzina. 7 godzina pokazująca na Bożą pełność, pokazująca na to, po co naprawdę przyszedł Jezus. 7 godzina. W 6 godzinie w Ewangelii Jana Jezus będzie wyszydzony, a w 7 ranami i sińcami Jego będziemy uzdrowieni. Kiedy otworzymy Ewangelię Jana, nie przypisałem sobie tego, muszę to odnaleźć. Otwórzcie, jeśli chcecie zobaczyć to miejsce. 19 rozdział, może od 14 wersetu zobaczmy. A był to dzień przygotowania Paschy, około 6 godziny i rzekł do Żydów: oto król wasz. I to była godzina 6. A oni zawołali: precz, precz, ukrzyżuj go. Rzekł do nich: Piłat, króla waszego mam ukrzyżować? Odpowiedzieli arcykapłani: nie mamy króla, tylko cesarza. Po 6 godzinie z reguły przychodzi jaka? Zawsze przychodzi 7. I od 7 godziny rozpoczęła się męka pańska. Słowo Boże mówi, że ranami i sińcami Jezusa jesteśmy uzdrowieni. W Bożą doskonałość wprowadza was dzisiaj Słowo Boże. Żebyśmy się mogli naszą wiarą uchwycić tego, że kiedy nas boli, kiedy cierpimy, Jezus przychodzi z cudem. Widzicie to, przyjaciele? Tak działa Pan. Ranami Jego i sińcami dozdrojemy uzdrowienia. I słudzy mówią do Niego: to była godzina 7. I wiecie, co się stało wtedy w sercu ojca, w sercu tego taty? Następny werset nam mówi, nie trzeba się domyślać już. Poznał wtedy ojciec, iż była to ta godzina, w której Jezus powiedział do niego, co? Syn, Twój żyje. Zwróćcie uwagę, to nie była ta godzina, kiedy ojciec odwrócił się i poszedł do domu. Bo wtedy byśmy powiedzieli, to było dokładnie w tej godzinie, kiedy on uwierzył. Ale to była ta godzina, kiedy Jezus to powiedział. Zanim ten człowiek zareagował, zanim była odpowiedź, zanim powiem dziękuję, zanim powiem cokolwiek, on już zna każde moje słowo. To była ta godzina, kiedy Jezus powiedział, syn twój żyje, a kiedy Bóg na tronie mówi, że ktoś żyje, to choćby i chory był, albo nawet umarł, to będzie żył. To była właśnie ta godzina. Wczoraj o godzinie 7 opuściła go gorączka. Poznał ten ojciec, że to ta godzina. Słowo Boże działa natychmiast, chociaż my oglądamy je potem. Słowo Boże działa natychmiast, chociaż my czasem widzimy je dużo, dużo później, kiedy dopiero sobie zdajemy sprawę. Ja myślę, że pewnego dnia, gdy dojdziemy tam i będziemy już mieszkać w Bożym domu, w domu Ojca i zobaczymy wszystko dokładnie tak, jak jest, zobaczymy sami, ile w naszym życiu On uczynił rzeczy, które myśmy nawet nie zauważyli. Ile razy ratował nam życie. Ile razy przesuwał wielkie rzeczy, żeby nasze małe sprawy mogły się przetoczyć. Ile razy Bóg działał w tej godzinie, kiedy powiedział, chociaż my zobaczymy to może za 1000 lat. Jego słowa jest prawdą. Od samego początku, kiedy je wypowie. Syn twój żyje. Jeżeli weźmiemy sobie to słowo do serca, to dzisiaj to słowo może być posileniem dla ciebie w twojej chorobie, w twoim nieszczęściu. W naszych czasach ludzie biegają często od konferencji do konferencji, od jednego proroka i uzdrowiciela do drugiego. Biegają za cudami. Ale pamiętajcie, że Biblia nam mówi coś, co wiele razy tu już powtarzałem wam, że to nie my będziemy towarzyszyć cudom i znakom, ale znaki i cuda będą towarzyszyć tym, którzy uwierzyli. Biblia mówi, którzy uwierzyli, tym będą towarzyszyć znaki i cuda. Amen. A nie ci, którzy uwierzyli. Będą teraz biedaki biegać za znakami i cudami. Jezus powiedział, że żyje. To znaczy, że żyje. Kiedy Jezus mówi, że ma dla mnie uzdrowienie, to znaczy, że ono jest. Chociaż ja w tej mojej biednej czasami wierzę, nie wierzę. Zmagam się z tym dłużej. Syn twój żyje. Wiecie, co się wtedy stało? I uwierzył sam i cały dom jego. Dla syna uwierzył Jezusowi. Z powodu tego, co powiedzieli słudzy, uwierzył w Jezusa. I tak Ewangelia wybuchła w ich domu i dotknęła ich wszystkich. Uwierzył on sam i cały dom jego. Wiecie, potrafię sobie wyobrazić ten wieczór, kiedy doszedł do domu. Myślę, że kiedy dochodził do domu, z drzwi pięknego budynku, w którym mieszkał, wybiegł jego syn i zaczął biec w jego kierunku. Tamtego dnia siedzieli wieczorem i myślę, że tamtego dnia, zanim się pomodlili, uwierzył on i cały dom jego, to słudzy stali, nawet ci, co myli garki w kuchni, nawet ci, co sprzątali, myślę, że wszyscy wtedy stali obok, a on im opowiedział, wczoraj o godzinie 7 spotkałem go. Nienawidzi go cały świat. Nienawidzi go cały religijny świat. Nienawidzi go nawet Herod, dla którego pracujemy. Oni to wszystko będą widzieli. Ale on im opowiadał tamtego dnia wczoraj, o godzinie 7, on powiedział, że ty żyjesz. I wczoraj o godzinie 7 ty zostałeś mi przywrócony. Wiecie, co mnie jeszcze dotknęło? Że Jezus nie powiedział do tego człowieka, ja nie wiem, czy tu nie jest coś, czego my nie zauważamy. Zwróciliście też na to uwagę, że Jezus nie powiedział do niego, słuchaj, idź do domu, twój syn już jest zdrowy. No bo jak ktoś jest chory, to kiedy się kończy choroba, to jest jaki? Zdrowy. Ja nigdy nie słyszałem, żeby ktoś był chory i kiedy się skończy choroba, ktoś powiedział, teraz żyje. Jeśli ktoś teraz żyje, to znaczy, że wcześniej umarł, nie żył. Tego tam nie pisze. Ja tak sobie z wami tutaj studiuję Słowo Boże. Jezus nie powiedział do niego, idź, twój syn już jest zdrów. Idź, twój syn żyje. Wiecie, co to może oznaczać? To może oznaczać, że jednak ten chłopiec, to może oznaczać, że tata nie zdążył. To może oznaczać, że jest jeszcze więcej nadziei w tej historii, niż nam się wydaje. To może oznaczać, że kiedy dzisiaj tu siedzisz i myślisz, że nie zdążyłeś, albo kiedyś będziesz myślał, że nie zdążyłeś, to nagle sobie przypomnisz Jezusa. Jezusowi nigdy nie ucieknie z przystanku autobus. Jezus przychodzi zawsze 5 minut po odjeździe, ale wsiada pierwszy. Jezusowi nigdy twojego życia nikt nie zabierze. Śmierć ma za krótkie ręce, żeby cię wziąć. Idź, twój syn żyje. Uwierzył on i cały dom. I to był drugi cud, który uczynił Jezus, gdy powrócił z Judei do Galilei. Kiedy dziś pójdziecie do domu, chciałbym, byście tak wierzyli. Jezus żyje i wy żyjecie. Rzeczywistość potwierdza, że On żyje i niech to będzie w waszych sercach. Nigdy nie będziemy prawdziwym Kościołem, choćby się tu znały, działy znaki i cuda. Wiecie, mogą się dziać takie znaki, że ogień z nieba leci. Mogą dziać się takie znaki, że ziemia się trzęsie, że ludzie będą uzdrawiani. Ale to, co czyni nas prawdziwie uczniami Jezusa, to kiedy zaczynamy być podobni do Niego. Kiedy zaczynamy myśleć jak On, mówić jak On. Chcesz wiedzieć, czy jesteś chrześcijaninem? Zapytaj o to twojej żony. Ja pytałem mojej, wcale nie tak dawno. Nie wiem, co mam o tym myśleć, bo trochę długo nie odpowiadała. Ale pytałem, czy widzisz we mnie Jezusa? Spytaj się dziś twojej żony, masz taką odwagę? Ilu z was ma odwagę spytać żony albo męża, czy widzisz we mnie Jezusa? Czy moje życie pokazuje ci, że Jezus jest dobry? A jeśli ona powie nie, to ilu z nas ma odwagę chociaż jedną łzę uronić i powiedzieć, co mam robić, żeby lepiej służyć Jezusowi? To jest, wiecie, to, czym żyję. Widzę, że każde słowo Jezusa się spełni i wiem, że też spełni się to, że Pan przyjdzie. Pierwszy cud, jaki Jezus uczynił w Kanie, to było przemiana wody w wino. Drugi, jaki uczynił w Kanie, to o godzinie 7 powiedział te wielkie słowa. Czytałem niedawno książkę jednego teologa, który przeniósł moją uwagę na drugą księgę Mojżeszową i powiedział, że pierwszy i drugi cud, jaki uczynił Mojżesz, to Bóg powiedział wtedy do Mojżesza, dokładnie w drugiej Mojżeszowej 4:8, że jeśli tym dwóm cudom nie uwierzyli, to uwierzą trzeciemu cudowi. Wyciągniesz laskę i uderzysz twoim kijem, tą laską, w wody Nilu, a wody Nilu zamienią się w krew. I pomyślałem sobie, że na krzyżu Golgoty woda i krew wyciekły z jego boku. Ranami jego i sińcami uzdrowione są nasze choroby. Bardzo ciekawą myśl ten człowiek mi podsunął, że cud krzyża, ten niezwykły cud tego, co Bóg zrobił, sięga od wieków do wieków. Jezus Chrystus jest wiecznym Synem Bożym. Jego moc jest dzisiaj taka sama, jak była wtedy. I dokładnie ta sama jest przeszkoda. Grzech oddziela nas od Boga. Nic innego. Nie ma siły mogącej stanąć przeciw Bogu i Tobie. Nie ma takiej siły, która może Ciebie oddzielić od Boga, bo Biblia by nam o tym powiedziała. To jest tylko grzech. Ale to oczywiście tak Wam tylko mówię, co gdzieś przeczytałem. Najważniejsze dla mnie jest w tej historii, że kiedy Jezus mówi, to się dzieje. Wstańmy i pomódlmy się. Podziękujmy Panu za Jego cudowność, za prawdę Jego słowa, za to, że ranami Jego i sińcami dana jest nam nadzieja, dane jest nam zwycięstwo, dane jest nam uzdrowienie, dane jest nam siła, żeby dalej żyć przez ten krzyż. Jeśli macie na sercu modlitwę, zawołajcie teraz do Pana.
Tato nahrávka byla pořízena ve shromáždění Církve bratrské v Hrádku. Pro více informací navštivte naši internetovou stránku www.naskale.info. Zveme vás k poslechu a přejeme požehnaný čas.